środku dnia.
Dziś tłusty czwartek, dlatego chcemy porozmawiać o tym, jak to, co jemy, wpływa na nasze zdrowie, jak odpowiednia dieta może nas uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi. Nadmierna masa ciała obciąża serce, sprzyja powstawaniu chorób nowotworowych, a problem jest widoczny, bo już co drugi Polak waży za dużo, mówi chirurg Paweł Hajkowicz.
Ostatnio rozmawiałem z lekarką rodzinną, która też zajmuje się problemem otyłości. Statystyki są takie, że od 100 do 150 osób u każdego lekarza rodzinnego, u każdego, to są pacjenci otyli. To nie są osoby starsze, coraz częściej to są osoby młode i coraz częściej to są dzieci. Przede wszystkim to jest nasz styl życia. Oczywiście są pewne tendencje do tycia. W ogromnej mierze jest to jednak to, w jaki sposób żyjemy, jak jemy, pośpiech, brak snu.
O zdrowej diecie mówią też osoby, które zachorowały na raka i teraz edukują innych, by zwracali uwagę na to, co jedzą. Lidia Sufinowicz, poznańskie Amazonki.
Mówimy o tym, wprowadzamy wszędzie informacje o tym, że dieta jest niesłychanie ważna. Dieta i ruch to są rzeczy, o których mówimy, bo same znowuż mamy takie doświadczenie. A jako Stowarzyszenie Amazonek biegamy po górach nad morzem bez względu na wiek. Kiedy się spotykamy, to miast ciasteczek mamy, sałatki owocowe albo po prostu owoce. Ta świadomość jest coraz większa, a też w żywieniu domowym wymieniamy się doświadczeniami o opieczeniu ciast, ale zupełnie innych niż dotąd, nieciężkich, z kremem, z bitą śmietaną. Nam tylko właśnie jakieś takie wege. A żeby to miało miejsce, to po prostu o tym wszystkim trzeba mówić, mówić i jeszcze raz mówić.
Dieta to jedno, ale ważne są też badania profilaktyczne. Polacy niezbyt chętnie z nich korzystają. Z programu Profilaktyka 40+, czyli pakietu bezpłatnych, podstawowych badań, skorzystał średnio co dziesiąty Polak. Zgłaszalność na mamografię czy też cytologię też nie jest wysoka. Są nieliczni pacjenci, którzy są świadomi i badają się regularnie.
To jest choroba cywilizacyjna i dzisiaj każdy może zapaść na jakiś rodzaj nowotworu. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu większe ryzyko ciąży na mnie, bo i mój dziadek, i mój ojciec chorowali na nowotwory. Dziadek zmarł na nowotwór. Ojciec zwalczył. W dzisiejszych czasach na nowotwór może zapaść każdy. No musimy się z tym liczyć, że to niebezpieczeństwo nad nami ciąży i jeżeli będziemy się badać regularnie, to być może w takich przypadkach, kiedy ten nowotwór zostanie wykryty, uda nam się go zwalczyć, no bo im wcześniej się taki nowotwór wykryje, tym łatwiej jest się z nim bić.
A jest kilka programów profilaktycznych, z których pacjenci mogą korzystać. Dla kobiet to m.in. bezpłatna mammografia, czyli badanie w kierunku raka piersi, mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
Dla kobiet mamy program profilaktyki raka piersi. Można z niego skorzystać w punktach stacjonarnych, czyli w placówkach, które wykonują takie badania mammograficzne, lub na stronie Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć harmonogram postoju mammobusów, gdzie również można skorzystać z badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje również badania w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Z takiego badania cytologicznego można skorzystać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Po obniżeniu progu wiekowego, teraz bezpłatną mammografię, mogą robić kobiety od 45 roku życia. Spadła liczba pań, które w naszym regionie z tego korzystają, z 42% do 30 kilku. Jeszcze raz Lidia Sufinowicz z poznańskich Amazonek.
Mamografia zawsze nie cieszyła się dobrą opinią, że to jest nieprzyjemne badanie, ale my przekonujemy wszystkie panie, że to jest tylko moment. Poza tym w tej chwili są naprawdę świetne aparaty. My tu bardzo ściśle współpracujemy z Openem Poznańskim, który też służy nam pomocą, na przykład mamobusami, które są rzeczywiście z najwyższej klasy aparaturą. I staramy się paniom o tym mówić, że naprawdę to badanie warto zrobić.
Badania są ważne, bo chorują coraz młodsi, dodaje Lidia Sufinowicz.
Mało tego, że w czołówkach to dotyka teraz coraz młodszych kobiet. To jest naszym ogromnym bólem, ponieważ dotąd mówiło się, że rak piersi dotyczy kobiet, dojrzałych kobiet 50+. Niestety nie wiemy jeszcze z jakich przyczyn, ale dotyczy to również kobiet dużo, dużo młodszych. Dlatego nasza edukacja Amazonek, bo wiemy jak to jest istotne, jest taka bardzo intensywna. Chodzimy wszędzie, chodzimy do szkół, do uniwersytetów, krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie można mówić o tym, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest to, żeby uczyć się samobadania piersi po to tylko, żeby rzeczywiście nie znaleźć sobie coś, tylko żeby znać swoje ciało, żeby wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje, to w stosownym momencie udaje się do lekarza, czy ginekologa, czy onkologa, który powie mi, co mam dalej robić.
U mężczyzn najczęściej rozpoznawalnym nowotworem jest rak prostaty. Można go wykryć w prostym badaniu krwi, w którym oznacza się PSA. Takie badanie mężczyźni za darmo mogą zrobić w ramach programu Profilaktyka 40+. Właśnie. Coraz częściej lekarze wykrywają też raka jelita grubego. Tu także można skorzystać z badań profilaktycznych, mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbigowska-Cieśla.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wiele programów, które pozwalają na wczesne wykrycie tej choroby. Począwszy od programu Profilaktyka 40+, gdzie w pakiecie jest badanie krwi utajonej w kale i już wynik tego badania może wskazać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu jelita grubego. Dalsza diagnostyka może przyczynić się do wykrycia takiego nowotworu. Mamy również przesiewowy program w kierunku wykrywania raka jelita grubego, czyli profilaktyczną kolonoskopię i tutaj w Wielkopolsce 20 podmiotów, 20 placówek prowadzi takie badania i mamy również badania genetyczne dla osób obciążonych genetycznie tą chorobą.
Tak, proszę Państwa, zaczęliśmy od pączków, kończymy na kolonoskopii, ale tak to w życiu bywa. Ale zanim o kolonoskopii, bo też o tym będziemy rozmawiali, przedstawię naszego gościa, dr Dariusz Godlewski, pomysłodawca i założyciel Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do tych pączków jeszcze nawiążę. Zjadł pan pączka dzisiaj?
No, rytualnie jednego zjadłem, ale na usprawiedliwienie siebie powiem, że mam na dzisiaj zaplanowany aktywność fizyczną dwugodzinną ze swoimi psami, więc myślę, że zostanie to spalone skutecznie.
To właśnie, bo tak tutaj się śmiejemy z tego tłustego czwartku. Ja myślę, że to też jest tak, że jak ktoś dzisiaj zje sobie nawet trzy pączki, a generalnie nie zajada się słodyczami, to chyba nie będzie jakiegoś wielkiego problemu zdrowotnego.
Oczywiście, to jest incydent dla naszego organizmu. Ważne jest to, żeby się za bardzo nie rozkoszować i nie wprowadzać tego w nawyk, że raz w tygodniu albo co dwa dni będziemy sobie fundować taką kaloryczną bombę. No, to wszystko jest dla ludzi, ale kwestia rozsądku powinna dominować nad naszymi wyborami.
Panie doktorze, jeżeli chodzi o profilaktykę, no tutaj słyszeliśmy na początku, że ponad połowa pacjentów w Polsce jest nadwagą. U nas jeszcze to ponoć nie jest tak źle, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, gdzie nawet wśród małych dzieci ta nadwaga stanowi poważny problem. W jaki sposób nadwaga przekłada się na zachorowalność, na przykład na nowotwory?
Nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa na gospodarkę hormonalną. Groch nowotworów jest hormonozależnych, czyli jeśli jest zbyt wysoki poziom hormonów, na przykład żeńskich, to w tym momencie wzrasta ryzyko zachorowania na raka piersi, raka jajnika. To jest tak, że ten odkładany tłuszcz w pewnym momencie jest metabolizowany i przekształcany w hormony, które no, w nadmiarze niestety stanowią zagrożenie dla naszego życia.
I rozumiem, że to się dzieje w bardzo długim czasie, to znaczy, że tak jak mówiliśmy, no nie jest tak, że się zje jednorazowo coś, tylko to przez lata, dziesiątki lat wręcz, tak trochę niestety sobie odkładamy te choroby.
Tak, to jest taki efekt kumulacji, który jest rozłożony w czasie. Warto tutaj też nadmienić, że nadmiar tłuszczu doprowadza do tego, że ten gromadzony tłuszcz jest, nadmiar cukru, przepraszam, spożywanego, doprowadza do tego, że ten cukier jest przetwarzany w tłuszcz i odkładany w naszym organizmie. Stłuszczenia wątroby to jest między innymi efekt tej nadmiernej konsumpcji wyrobów cukrowych.
To jest, proszę Państwa, jak dobrze pamiętam, taka też zasada, że ten tłuszcz, który odkładamy, o którym doktor powiedział, to tak natychmiast się odkłada. Natomiast jeżeli chcemy się go pozbyć, to dopiero on zaczyna się spalać po pół godzinie intensywnego ruchu, czyli nie jest łatwo.
No nie jest łatwo, trzeba zacisnąć zęby. Niektórzy próbują ten problem bagatelizować, twierdzą, że ten nadmiar tłuszczu, który się gromadzi na ciele, to jest inwestycja w siebie. Ale mogę zapewnić ze swojej 30-paroletniej praktyki, że to jest chybiona inwestycja. Naprawdę nie warto.
No i teraz pytanie, nie wiem, czy to nie powinno być pytanie do psychologa bardziej, chociaż też na pewno w tym kierunku też pan pytania dostaje odnośnie profilaktyki. No dlaczego, jeżeli nikt na przykład nie odczuwa jakichś poważnych symptomów jakichś chorób, dlaczego ma robić sobie badania, których może wyjść na przykład coś, no i potem to samopoczucie w związku z tym nie będzie najlepsze.
To jest właśnie główny problem frekwencji na badaniach profilaktycznych, że nic nas nie boli, nic nam nie dolega, a muszę się poddać testowi. Ale z drugiej strony spójrzmy na to tak. Przegląd samochodu robimy też wtedy, kiedy mamy wyznaczony termin, a nie wtedy, kiedy zaczyna on szwankować i mamy z nim problemy. Po przekroczeniu pewnej granicy wieku, jest to 40-50 lat, nasz organizm jest już troszeczkę zniszczony i wyczerpany tym codziennym katowaniem.
No, jeszcze 200-300 lat temu to był taki wiek, do którego ludzie dożywali po prostu i te nasze narządy chyba już nie były potrzebne. Po prostu.
Ależ oczywiście, to jest tak, że świat się zmienia, ilość rzeczy, które wpływają na to, jak nasz organizm funkcjonuje, jest ogromna. No wystarczy sobie uświadomić, że chociażby nasz mózg, który tak na dobrą sprawę wykorzystujemy w 15%, jeśli chodzi o jego możliwości, narażony jest na coraz większą liczbę bodźców. W średniowieczu takich bodźców tak wiele nie było, a mózg był wykorzystywany w takim samym zakresie. To wyobraźmy sobie, jaki teraz musi powstawać szum informacyjny, kiedy jesteśmy bombardowani dźwiękami, informacjami z różnych stron, staramy się to przyswoić, przeanalizować, wyciągnąć wnioski. To zaczyna być bardzo duże obciążenie i to między innymi jest też przyczyną tego, co się dzieje z psychiką współczesnych ludzi.
To tak się zastanawiam, jak przełożyć to na przykład na choroby cywilizacyjne, serca czy też nowotwory, ale chyba ta ścieżka jest wbrew pozorom bardzo bliska. Tak sobie pomyślałem, kiedy pan mówił o tych impulsach, które ciągle dostajemy. No bo to, gdy człowiek za dużo siedzi na przykład w telefonie, no to potem nie może spać. Kiedy nie możemy spać, zaczynają się problemy z jakieś nerwowe, tak?
Z regeneracją.
Z regeneracją w ogóle, tak? I potem się pojawiają różnego rodzaju choroby, które zupełnie teoretycznie nie mają związku z tym, że siedzimy długo w telefonie.
Zwróćmy uwagę na jedno słowo, które pan użył w tej wypowiedzi. Siedzimy. Prawda?
A no,
jak siedzimy, też. To się nie ruszamy. I to jest zmora współczesnego świata, że niestety gro zajęć, które w ciągu doby prowadzimy, czy to praca, czy to potem rozrywka, która miałaby dać nam rekompensatę za włożony wysiłek, niestety też jest związana z siedzeniem, bo oglądanie telewizji, siedzenie przy komputerze to są statyczne rzeczy.
Oczywiście można telefonu używać także w takim chwalebnym wydaniu, mianowicie kiedy włączymy sobie aplikację biegową. Ale oczywiście biegamy razem.
Tak.
To wtedy wolno do bez ograniczeń używać tego telefonu. 61 865 4654. Mogą państwo zadzwonić. Przypomnę, naszym gościem jest dr Dariusz Godlewski, onkolog, założyciel Opena poznańskiego. Panie Stanisławie, dzień dobry.
Witam serdecznie. Właśnie pierwsze kroki robię po paskudnej grypie, także że dopiero, że tak powiem,
trzymamy
wracam kciuki do żywych. Ale odnośnie PSA, no to nie bardzo się zgodzę z panem redaktorem i z panem doktorem, bo cóż z tego, że nam wyjdzie podwyższone PSA, jak następnym badaniem jest rezonans magnetyczny i pan doktor to potwierdzi, że to, co się dzieje przynajmniej w Poznaniu z badaniem rezonansem magnetycznym, no to trochę tak zakrawa na kpiny.
Mówi pan o sytuacji, w której PSA wychodzi nieprawidłowe, tak? Jakoś i trzeba to potwierdzić.
Tak, oczywiście. Nie? Ja to przerabiam, że tak powiem, od kilku lat i od kilku lat jestem pod opieką. Następną wizytę będę miał dopiero w kwietniu u urologa, ale oczywiście USG zrobione, potem pan doktor wpada, że trzeba zrobić rezonans, no i potem mamy przerwę kilkunastu miesięcy, bo tak niestety trzeba badanie rezonansem. Ja aż mnie ciarki przechodzą, więc pomyślał, że teraz wszyscy mężczyźni rzucają się na badanie, robią PSA, wychodzi im tam podwyższone, idą zrobić ten rezonans i okazuje się, że już nie będzie kilka miesięcy, tylko będzie kilka lat kolejka, żeby zrobić ten rezonans. No, proszę państwa, ja już jestem na takim etapie, że w pewnym wieku chyba nie należy w ogóle robić rezonansu magnetycznego, pogodzić się z tym, co jest i zgodnie odejść z tego świata, bo to jest upokarzające. To jest upokarzające rzeczywiście czekanie. Mało tego, zrobi się ten rezonans, a potem się okazuje, że 6 tygodni trzeba czekać na opis tego rezonansu. No jest to jakiś kabaret.
Tak. Panie Stanisławie, kabaret. Uderzył pan w właściwy dzwon. Panie doktorze, to jest prawda, że jak chcemy profilaktycznie się zachowywać to odnośnie swojego zdrowia, to wszystko jest dobrze do momentu, kiedy te wyniki są rzeczywiście bardzo dobre. Kiedy zaczynają się jakieś nieprawidłowości, to rzeczywiście łatwo nie jest.
Tak, no to jest kwestia pewnej konsekwencji w realizacji polityki zdrowotnej dla społeczeństwa. Rozpoczynając program profilaktyczny, musimy przewidzieć, że jakiś odsetek uczestników będzie wymagało dalszej diagnostyki i dalszego leczenia. I trzeba zabezpieczyć im możliwość czegoś takiego. To dotyczy każdego nowotworu. Akurat z rezonansem w całej Polsce jest problem, w krajach Europy Zachodniej również. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego, że bardzo szybko zmieniają się zalecenia i standardy diagnostyczne i terapeutyczne. I badanie, które kiedyś było uważane za luksusowe, staje się badaniem powszechnym. To samo mamy z tomografią komputerową, która w tej chwili, no nie wyobrażam sobie szpitalnego oddziału ratunkowego, który nie ma dostępu do tomografii komputerowej. Kiedyś wystarczył tylko rentgen, a teraz standardem jest tomograf komputerowy. I tak samo w przypadku niektórych właśnie chorób narządowych jest z rezonansem. To jest tak, że zawsze będziemy musieli gonić. Nie ma kraju, w którym jest tak, że ten dostęp jest powszechny.
To co, zacisnąć zęby po prostu, tak? I co? I się diagnozować dalej? I próbować
że niektórzy pacjenci i pacjentki, głównie pacjentki, bo to panie były takie pomysłowe, w momencie, kiedy mają wykonane badanie rezonansu, a wiedzą, że będą musiały to wykonywać systematycznie, od razu proszą o skierowanie i od razu mają zagwarantowany termin za rok. Tak jak to jest w zaleceniach. Mhm.
Także można, proszę państwa, też kombinować, jak państwo słyszą. To ja się tak zastanawiam, tylko gdyby na to badanie 40+ poszło 100%, a nie 10% obywateli, to mógłby być zawał służby zdrowia.
Oj tak. My, proszę państwa, widzimy w tej chwili jedno zjawisko, które kładzie piętno na system opieki zdrowotnej. To jest to wszystko, co się stało po COVID-zie. Ta fala pokowidowa, ona cały czas trwa. W COVID-zie mieliśmy sytuację, w której pacjenci nie zgłaszali się na badania profilaktyczne, no bo wiadomo, że COVID był poważniejszym problemem. Część osób z racji tego, że ten COVID przechodziła w taki, a nie inny sposób, również odwoływała wizyty. I w przypadku onkologii w Polsce rozpoznano w pierwszym roku trwania pandemii o 14% nowotworów mniej. W kolejnych latach było podobnie. I teraz te osoby...
Wydawało, że jest lepiej, a to niestety dług powstał.
Tak, i teraz te osoby, które nie zgłaszały się w roku 2021, 2022, w tej chwili pukają do drzwi, my rozpoznajemy zmiany. Niestety te zmiany są już bardziej zaawansowane. No i to stanowi i problem diagnostyczny, i terapeutyczny.
618-654-654. Panie Piotrze i zaraz potem pan Marek. Dzień dobry.
Króciutko. Dzień dobry. To znaczy, wydaje mi się, że w tych wszystkich chorobach, nie wiem, pan doktor pewnie potwierdzi, to jest sprawa żywienia. My już się trujemy od niemowlaka. Dajemy słodkie płyny, słodkie mleko i tak dalej, bo nam smakuje. To dziecko, gdyby nie miało osadzonych płynów, też by to wypiło. Jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że te wszystkie guzy, które my tam gdzieś tam mamy jakieś, pożywką dla nich jest glukoza, oczywiście cukier. Kiedyś w markecie przejrzałem wszystkie ciastka. Każde jedno ciastko 27% glukozy. Gdyby wyeliminować cukier w ogóle z naszego jedzenia, myślę, że tego byłoby mniej, pan doktor mi to potwierdzi. A ja mam takie jedno pytanie do pana doktora. W ogóle trujemy się jedzeniem i tak dalej. Ile godzin, nie mówię, że jakiś tam semestr, dwie, czy ile godzin macie nauki o żywieniu? Bo gdybyśmy się dobrze żywili, wydaje mi się, byłoby mniej kolejek do lekarzy, do specjalistów. Pozdrawiam, kłaniam się do widzenia.
No, nie wiem, jak to jest w tej chwili, bo ja jednak studia medyczne kończyłem w 87 roku i wtedy o tym żywieniu naprawdę niewiele się mówiło, ale myślę, że w przypadku nauki interny, czyli chorób wewnętrznych, jest to dość istotny w tej chwili zakres materiału, który student wraz z prowadzącymi musi przerobić. My w onkologii, szkoląc kolejne roczniki naszych następców, zwracamy na to bardzo dużą uwagę. Praktycznie w programie adresowanym dla pacjentów, którzy przeszli chorobę nowotworową albo mają stany przednowotworowe, proponujemy kontakt z dietetykiem i proponujemy również kontakt z psychologiem, bo czasami sam dietetyk nie wystarczy, czasami jest potrzebne wsparcie.
Motywacja, proszę Państwa, i to nie tylko jak cholesterol jest za duży, ten cukier warto ograniczyć. Panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu doktorowi za jego działalność w ramach Open'a, a w sprawie tych badań przesiewowych na obecność krwi w kale. Pan doktor albo jego ekipa już kilka razy byli w Stęszewie i to wszystko było organizowane przez Urząd Gminy w Stęszewie. I zachęcałbym, i żeby ludzie coś takiego sobie robili, takie badania, które są za darmo, które są na miejscu, z którymi się nie wiąże jakikolwiek wyjazd, tylko wszystko tutaj pan doktor albo ze swoimi ludźmi przyjeżdża, albo sam, i to wszystko jest załatwione na miejscu i takie badania można sobie po prostu zrobić. Także panie doktorze, wielki szacunek i podziękowania i mam nadzieję, że takie badania będą w dalszym ciągu kontynuowane.
Tak, jak najbardziej, dziękuję, zarumieniłem się troszeczkę, ale przekażę też ekipie, że z takim oddźwiękiem ich praca się spotyka.
Dziękujemy bardzo.
Panie doktorze, ale to naprawdę jest bardzo ważne, bo przecież pan doktor wie z doświadczenia, jak ludzie po prostu mogą być czasami już spóźnieni z tą diagnozą. Także
tak, dlatego... Ta idea programów profilaktycznych, które tutaj w Wielkopolsce prowadziliśmy i prowadzimy, polega na tym, żeby zlikwidować te jedne pseudousprawiedliwienie, że jest bariera dostępności. My przyjeżdżamy do państwa tam, gdzie mieszkacie, edukujemy, pobieramy materiał i wykonujemy badania.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia.
Dziękujemy. I pan Michał, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Dobry czwartek, na dwa sobie pozwoliłem, idę na popołudnie do pracy, spalę. Ale... Chciałem na moim przykładzie, może nie o nowotworze powiedzieć, ale o ostrym, potocznym zapaleniu trzustki. Rok 2017, zgaga, nadkwasota, nie chodziłem do lekarza, miałem nadwagę, bimbałem sobie z jedzeniem, jak to się mówi, tym się tłumaczyłem, że źle jem, przez to mam tą zgagę. Skończyło się na ostrym, potocznym zapaleniu trzustki. 4 miesiące w szpitalu, miesiąc na intensywnej terapii, już było koniec, kazali się pożegnać, do widzenia. No ale jakoś ruszyłem, udało się, wyszłem, z tego żyję. Badać się, jeszcze raz się badać. Trzeba było iść do lekarza, zmienić dietę, zrobić gastroskopię. Nie byłoby tego problemu.
Bardzo dziękuję za pana głos, bo takie głosy są bardzo potrzebne.
Dokładnie.
To, że ja będę coś mówił, czy moi koledzy, to jest zawsze tak, że no my pracujemy w tej branży i wykonujemy swoją pracę edukacyjną. Natomiast takie przykłady, takie świadectwa, można powiedzieć, chyba są najbardziej odpowiednie do tego, żeby przekonać tych niezdecydowanych.
Bardzo się boimy, o samochód bardziej dbamy niż o siebie. Mówię, trzeba było zrobić gastroskopię, wyniki, wziąć się za siebie, dieta, byłoby dobrze. Na szczęście udało się, 5 lat nowego życia, schudłem, żyję od nowa. Mówię, można sobie pozwolić na pączka, nie ma sprawy, ale badać się, jeszcze raz się badać.
Czyli taka promocja w pana przypadku, panie Michale.
Dokładnie. Pozdrawiam.
Dodatkowe życia. Pozdrawiam również.
Dziękujemy.
Dużo zdrówka życzymy oczywiście. Zanim kolejny telefon, panie doktorze, żebyśmy nie zapomnieli powiedzieć, bo o to chciałem pana zapytać, o kwestie genetyczne. Często w przypadku nowotworów mówi się, że ta genetyka ma znaczenie, to znaczy jak bardzo powinny się przejmować profilaktyką osoby, u których rodzice na przykład mieli nowotwory, czy dziadkowie?
Genetyka to jest jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w onkologii. Dzięki pracom naukowym wiemy w tej chwili, że około 20% nowotworów jest związanych z dziedziczną predyspozycją do zachorowania. Czyli otrzymujemy w genach drobne uszkodzenia, które powodują, że nasze prawdopodobieństwo zachorowania jest wyższe niż u kogoś innego.
Czy jakichś nowotworów to dotyczy bardziej?
Tak, wiemy na przykład, że w przypadku, kiedy w rodzinie występują nowotwory piersi, nowotwory jajnika i nowotwory trzustki, to jest to prawdopodobnie związane z mutacją w genie BRCA1. Nowotwory jajnika i piersi BRCA2. W tej chwili praktycznie co kilka miesięcy otrzymujemy doniesienia o kolejnej identyfikacji genu, który jest odpowiedzialny za podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworów. Ale praktyczna rada dla osób, u których w rodzinie występowały nowotwory, aby skontaktować się z onkologiczną poradnią genetyczną, sprawdzić, czy właśnie u nas w rodzinie te zachorowania nie były związane z uszkodzeniem materiału genetycznego, który otrzymywaliśmy od przodków. To jest bardzo istotne, ponieważ nowotwory, które są dziedzicznie warunkowane, najczęściej występują u osób młodszych. Tak jak tutaj mówiła pani Lidia Sufidowicz, Amazonka, że kiedyś to była domena 50+, to w tej chwili faktycznie widzimy, że praktycznie od 40 roku życia panie mają tego pecha, że zachorowują na nowotwory. No i jest to najczęściej właśnie związane z uszkodzeniami genetycznymi, które odziedziczyły.
Natomiast też trzeba przyznać, że nauka poszła do przodu, medycyna poszła do przodu i w porównaniu z tym, co było 30 lat temu, jeżeli chodzi o onkologię, a tym, co jest teraz, to w wielu chorobach, których ludzie umierali, teraz stają się chorobami przewlekłymi. Potwierdzi pan to, panie doktorze?
Oczywiście, że tak. To jest nawet znalazło odzwierciedlenie w definicji choroby nowotworowej, którą sformułowała Światowa Organizacja Zdrowia, że nowotwór to jest choroba przewlekła. Dlatego ja się czasami zżymam, jak używamy takiej militarnej terminologii, że walka wygrana, używając tego słowa, musimy się trochę ustawić zero-jedynkowo. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. A w tej chwili myślę, że my musimy się nauczyć i uczymy się tego ciągle, żyć z nowotworem. Z nowotworem, który jest chorobą przewlekłą, z którym możemy żyć 20-30 lat, ponieważ postęp medycyny doprowadził do tego, że nowotwory stają się wyleczalne. Czasami nie do końca zlikwidujemy tę chorobę w naszym organizmie, ale udaje się nam ją zatrzymać i możemy normalnie funkcjonować.
Jakiś przykład, jakby pan doktor zechciał, takiego nowotworu, który jeszcze, mówię, 30 lat temu, właściwie byliśmy skazani na powolne umieranie, a teraz udaje się go na przykład zupełnie z organizmu wyeliminować.
Bardzo duży postęp, jeśli chodzi o leczenie raka piersi na przestrzeni ostatnich lat. Olbrzymi postęp w tej chwili dzięki właśnie badaniom genetycznym, jeśli chodzi o leczenie nowotworów płuc. Kiedyś nowotwór płuc niósł ze sobą bardzo małą skuteczność leczenia. W tej chwili dzięki temu, że możemy zidentyfikować materiał genetyczny, który znajduje się w guzie i dobrać do tego odpowiednie leczenie, wyniki są naprawdę bardzo obiecujące. Podobnie rzecz się ma z czerniakiem. Kiedyś to był nowotwór, który siał postrach. W tej chwili skuteczność leczenia zdecydowanie wzrasta.
A choroby krwi, takie jak białaczka?
Tutaj również obserwujemy postęp. Praktycznie w każdej dziedzinie onkologii odnotowujemy krok do przodu. Czasami są to susy, czasami są to drobne kroczki, ale myślę, że tutaj zaangażowanie intelektualne świata badawczego jest tak duże, że kiedyś sobie z tym poradzimy. No w tej chwili wchodzą terapie genowe, które mogą mieć zastosowanie i zarówno w procesie leczenia, jak również zapobieganiu powstawaniu nowotworów. Tutaj olbrzymie doświadczenie dał nam COVID, bo prace nad szczepionką przeciwko wirusowi COVID-a dostarczyły materiału badawczego, który zrewolucjonizował podejście i możliwości terapeutyczne, jeśli chodzi właśnie o takie genetyczne działania.
Pan Ryszard i zaraz później pani Marzena. Dzień dobry.
Moje pytanie jest takie do pana doktora. Bo teraz tak, od strony ojca, 3 braci rak, 3 siostry rak, no ojciec nie. Teraz czy jestem... Aha, i dziadek też miał raka. Czy jestem w tym ryzyku? Kolejne moje pytanie, czy to prawda, że tych chemioterapii jest 50 ileś, a w Polsce jest tylko tam te kilka stosowanych? I dlaczego tak to wynika? Czy tak to wygląda? No a profilaktyka, no to nie oszukujmy się. Z lekarzem rodzinnym, żeby zacząć profilaktykę, to jest jakaś masakra. Nawet przed pandemią, bo ja pamiętam, miałem ból brzucha, się okazało, później poszłem prywatnie, no bo na kasach chorych, to jak zrobili na CITO, miałem do zrobienia USG, to mi zaproponowali za 2 miesiące. Ja już się zwijałem z bólu i poszedłem na prywatnie i załatwiłem to w ciągu po prostu jednego dnia. Także trochę z tą profilaktyką na NFZ to jest kulawo.
Już panu odpowiadam. W pana sytuacji, jeśli było tak dużo zachorowań, powinien pan się zgłosić do poradni genetycznej. Tam badanie przebiega dwuetapowo. Najpierw jest tak zwana analiza rodowodowo-kliniczna, czyli genetyk rozrysuje panu drzewo genealogiczne, zaznaczy, kto z rodziny chorował, w jakim wieku zachorował, na jaki nowotwór i na podstawie tego zadecyduje, czy są potrzebne szczegółowe badania molekularne. Jeśli tak, to będzie pobrana krew i będzie można określić, czy podejrzewane mutacje występują.
Rozumiem, że do takiego lekarza onkologa genetyka to trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.
Tak,
po prostu.
Tak. Mhm. Albo od specjalisty jakiegokolwiek.
Mhm. Pani Marzeno, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak się akurat składa, że ja jestem lekarzem z poradni genetycznej i czułam się troszkę wywołana do tablicy, bo chciałam powiedzieć jedną rzecz, tylko podkreślić, że jeżeli to jest możliwe, to zaczynajmy diagnostykę genetyczną od osoby z nowotworem, mówiąc brutalnie, póki ona żyje. Dlatego, że my to, co mamy często w poradni genetycznej, to trafiają do nas córki takiej osoby, wnuczki i na pytanie, czy mama żyje, czy babcia żyje, czy miała nowotwór taki i taki, pada odpowiedź tak. A czy ta babcia, czy ta mama miała badania genetyczne? No nie, bo wszyscy uznali, że po co, przecież ona już ma nowotwór. A chodzi o to, czy my będziemy miały nowotwór.
A, czyli tak, zawsze, myślmy o swoich dzieciach.
Zaczynajmy zawsze od osoby z nowotworem, póki ona żyje i u niej róbmy jak najszersze badania genetyczne, a reszta rodziny dopiero wtedy jest badana, jak my coś u tej osoby znajdziemy. To jest trudna diagnostyka, mało konkretna, jeżeli trafia do nas właśnie ktoś z członków rodziny, gdzie wszyscy mówią, ale nikt wcześniej nie miał badań genetycznych, nikt już nie żyje, wszyscy z nowotworami już poumierali. No to wtedy pozostaje tylko duży panel na dużą grupę genów, które odpowiadają za nowotwory, który niestety w naszych realiach w tej chwili nie jest refundowany. Nie?
Absolutna racja, pani doktor. No idealnym rozwiązaniem i zalecanym byłoby, gdyby badanie genetyczne było robione u osoby, u której rozpoznaje się nowotwór. W momencie rozpoznania, bo przecież ta informacja jest też potrzebna, żeby odpowiednio ustawić leczenie onkologiczne.
No i później też celujemy u dzieci konkretne tak, potencjalne nowotwory i możemy to wszystko pilnować, tego pilnować i sprawdzać tak, wcześniej. Pani Marzeno, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie doktorze, tutaj jeszcze jedno pytanie. Słuchacz miał o tą chemioterapię i dostępność w Polsce, bo to też było takie pytanie.
Jeszcze kilka lat temu faktycznie ilość programów lekowych, ilość cytostatyków, które można było zastosować w Polsce, daleko odbiegała od tego, co jest w Unii Europejskiej, ale mogę powiedzieć, na przestrzeni ostatnich 3-4 lat ta sytuacja uległa diametralnej poprawie. Nie jest jeszcze tak, że wszystkie terapie, które są stosowane w krajach Unii Europejskiej, są u nas dostępne, ale w tej chwili no, myślę, że gdybyśmy mieli tak szacować, to 2/3 terapii jest ogólnie dostępne. To jest związane z tym, że musi nastąpić proces rejestracji danego leku w danym kraju. No my zawsze, niestety, my nie jesteśmy innowacyjni w tym zakresie. Zawsze będziemy czekali o to, co lepsi od nas wymyślą i zawsze to będzie przychodziło do nas z opóźnieniem. No chyba, że faktycznie będą takie nakłady na projekty badawcze. Polscy naukowcy skoncentrują się właśnie na programach innowacyjnej terapii i to my będziemy w tej czołówce Europy, jeśli chodzi o innowacyjne leczenie.
Panie doktorze, i na sam koniec pytanie, od tego zaczynaliśmy trochę. Dlaczego głównie panowie chyba jednak boją się kolonoskopii?
Z panami to jest w ogóle problem, jeśli chodzi o badania profilaktyczne.
Jeszcze prostaty też jest.
Tak.
To jest prostszych.
My jako mężczyźni mamy gdzieś tam zakodowane w swoim zachowaniu, że my musimy być hero, bohaterem, który sam sobie radzi ze swoimi problemami, z nikim się nie podzielimy. Jesteśmy twardzielami, naprawdę. No i niektórzy z panów takie badanie profilaktyczne traktują czasami jako taki objaw słabości. I okazuje się, że mężczyźni zdecydowanie bardziej boją się wyniku badania profilaktycznego niż panie. Trudno ich przekonać do tego, żeby coś też wykonywali systematycznie. To potem przekłada się na efekty w postaci diagnozy z dużym stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu, no i brakiem przekonania co do powtarzalności tych badań. Bo samym badaniem najczęściej nie zlikwidujemy nowotworu. My możemy rozpoznać stan przednowotworowy, możemy ocenić stan narządu, ale wykonując badania profilaktycznie, systematycznie, możemy doprowadzać do sytuacji, w której rozpoznajemy właśnie te nowotwory w bardzo wczesnym stopniu zaawansowania. Wtedy, kiedy szansa na całkowite wyleczenie to jest 80-90%. To jest bardzo dużo. Także tutaj jest do przełamania kwestia mentalna.
Czyli pierwszy krok, który każdy facet, ja myślę, że panie też po 40 powinien zrobić, to te badania profilaktyczne sobie zrobić, jeżeli nie robili, bo to co rok można robić. To, tam jest na przykład także taki wskaźnik, krew ukryta w kale, tak?
Tak.
I to jest jakby taki pierwsze sito przesiewowe w przypadku nowotworu jelita. No ale jeżeli komuś wyjdzie, że nie ma krwi ukrytej, to co? To masz, a spokojnie mogę sobie dalej...
Po 50 balować. Roku życia każdy powinien zdecydować się na kolonoskopię. To jest takie badanie, które określi nam, co się w naszych jelitach dzieje. I teraz, jeśli badanie wyjdzie prawidłowo, to na 10 lat mamy spokój. Ale może się zdarzyć tak, że w czasie takiego badania w jelicie znajdziemy polipy, które no, traktowane są jako stan przednowotworowy. One się rozwijają bardzo powoli, one nie zawsze krwawią i nie zawsze właśnie wtedy wyjdzie wynik dodatni, jeśli chodzi o badanie kału na obecność krwi utajonej, ale wtedy takie polipy w czasie zabiegu kolonoskopii mogą być usunięte i problem też jest zlikwidowany.
Czyli mówiąc krótko, takim niesympatycznym badaniem inwazyjnym, zwłaszcza w psychikę mężczyzny, kobiety też, możemy sobie zafundować kolejne lata życia, tak?
To oczywiście. Brzmi? A z racji tego, że no, panowie są bardzo wrażliwi, istnieje możliwość wykonania tych badań w znieczuleniu. Także w tym momencie ta bariera strachu jest...
A czy NFZ płaci za takie znieczulenie?
To zależy w jakich sytuacjach, ale coraz częściej uważa się, że to powinno być standardem. Bo jeśli badanie ma być powtarzalne, to powinno się dążyć do tego, aby towarzyszyło mu jak najmniej negatywnych emocji.
Bardzo państwu dziękuję. Tematów sporo. Bardzo dziękujemy za telefon. Dziękujemy za pytanie. Przypominam, naszym gościem był Dariusz Godlewski. Onkolog, pomysłodawca, założyciel Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.
Dziękuję państwu i smacznego pączka. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.